Ale ja tak tylko chcę celem nakreślenia dzisiejszego dnia, tak? Bo jak żeście weszli tutaj, to na pewno zauważyliście jedną rzecz. Wystrój mamy jakiś taki inny, świąteczny. Nawet Piotr dzisiaj przyjechał po prostu do nas też jakoś tak inaczej ubrany w marynarce. Bo to, że pastor ma krawat, to jest normalna rzecz, on zawsze ma. I chcę, słuchajcie... Słucham?
Nie
zawsze. Okej, dobrze. I jest tak, słuchajcie, z dwóch powodów. I chcę dzisiaj nakreślić charakter naszego nabożeństwa. Powolutku, kochani, wchodzimy w Adwent. Tak? Co prawda Adwent, pierwsza niedziela Adwentu dopiero będzie miała miejsce za tydzień, 2 grudnia, ale my niestety za tydzień się tutaj nie spotykamy, będziemy w naszych grupach domowych mieli spotkanie, więc ja wbrew jakiejś takiej chrześcijańskiej tradycji postanowiłem zrobić i dzisiaj już żeśmy zapalili naszą pierwszą świecę adwentową. Tak, świeci się jedna świeca, za tydzień powinna się zapalić druga świeca, generalnie okej, my to mamy wszystko przed... Palimy generalnie świece adwentowe. W ten sposób odliczamy czas do Bożego Narodzenia, kochani, bo czas Adwentu jest to czas oczekiwania na przyjście Pana, na przyjście Jezusa Chrystusa. To nie jest jakiś Xmas, to nie jest jakiś Christmas, tylko to jest czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Tak? Wiem, że diabeł robi wszystko, żeby wykopyrtnąć to święto, i wsadzić je w takie nawet święta pogańskie, ale nie dajmy się jego takiej prostej, głupiej sztuczce. Nie jesteśmy głupi przecież, tak? Ja tylko tak celem jeszcze wstępu chcę zwrócić uwagę na taką jedną rzecz, ale zanim zwrócę na to uwagę, chciałbym przeczytać wiersz. Piękny wiersz i pytanie, czy ktoś wie, jaki tytuł ma ten wiersz i kto to napisał. Dzieckiem w kolebce, kto łeb urwie hydrze, ten młody zdusi centaury, piekłu ofiarę wydrze, do nieba pójdzie po laury. Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, łam, czego rozum nie łamie. Młodości, orla twych lotów potęga, jako piorun twoje ramię. Tytuł wiersza i kto to napisał? Do młodości. Okej, okay. Kto napisał?
Wiersz.
Wiersz, czyli który?
Poeta.
Okej, okay. Adam Mickiewicz. Adam Mickiewicz, Oda do młodości. Tak? Chcę powiedzieć, że Adam Mickiewicz pisał na emigracji. To był ten czas. Ten czas migracji, o którym żeśmy wspominali, pamiętacie, 2 tygodnie temu, tak? Bo pamiętacie, że z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości 11 listopada, żeśmy się tutaj spotkali na tym miejscu dla tych, którzy byli i pamiętają, pamiętacie, mówiliśmy o tych wydarzeniach, tak? I z okazji tego mówiliśmy o ojcu jako głowie rodu, stąd słowo rodacy i słowo rodzina. Pamiętacie, tak? Mówiliśmy też, że od słowa ojciec pochodzi słowo ojcowizna. Tak, to ta ojcowizna to coś, co należy do mojego ojca, spadek, ale i też jakby coś, co należy do mnie, co ja dziedziczę po moim ojcu, a ojcowizna to nic innego jak, Piotrze, ojczyzna. Dobrze powiedziałeś, ojczyzna, miejsce, kraj, w którym się urodziłem i żyję, to są moje korzenie, tak? To kraj moich przodków, to nie jest Irlandia, chcę powiedzieć, to nie jest Irlandia, tylko to jest Polska, tak? Tam mam wspólnotę kultury, wspólnotę języka, wspólnotę historii, tam mam rodzinę, tam są groby moich przodków, którzy walczyli o mój kraj i oddali, przelali krew za mój kraj, za tą moją ojcowiznę. Tak? Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj my możemy żyć w wolnej Polsce, ale do niedawna tam nie było. Jeszcze pamiętacie lata 90., tak? Ojcowizna w języku Nowego Testamentu to jest słowo patris użyte, a od tego blisko do patriotyzm. Przypadek? Wydaje mi się, że nie. I chcę tylko zwrócić naszą jedną uwagę. To jest to, co myśmy sobie mówili 2 tygodnie temu, tak? A ja chcę się was zapytać, Co takiego szczególnego będziemy mieli, czy też będziemy obchodzić w najbliższy czwartek? 29 listopada. 29 listopada, kochani, będziemy obchodzić 188. rocznicę powstania listopadowego. Tak? To jest to powstanie listopadowe, z którym wiąże się wielka emigracja. Uwaga młodzieży, bo w szkole tego nie usłyszycie. Nie? Przynajmniej nie irlandzkiej, tak? 188. rocznica, wielka emigracja, kiedy po powstaniu listopadowym, pamiętacie, wyjechało z naszego kraju kilkadziesiąt tysięcy rodaków, tak? I kiedy wyjechało kilkadziesiąt tysięcy rodaków, z kraju mówiło się na to zjawisko wielka emigracja, tak? A ja się chcę dzisiaj nas zapytać tutaj, co to jest, kiedy z naszego kraju dzisiaj od kilkunastu lat wyjechało ponad około, nikt nie jest w stanie zliczyć, 3,5 miliona ludzi? Jak wielka to jest emigracja? Pytaliśmy się o to tydzień temu, tak? Jak smutny i tragiczny jest los kraju, ja chcę powiedzieć, z którego musiało wyjechać 3,5 miliona ludzi. Wielu nie miało wyboru. Ale chcę powiedzieć, pomimo to wszystko, nie wszystko jest stracone. Bo jak patrzymy na historię, tak? To z emigracją wiąże się takie zjawisko jak tęsknota za krajem. Mówiliśmy sobie już Adam Mickiewicz, tak? Oda do młodości. Tęsknota, która ma sens, bo kiedy tamci ludzie w XIX wieku byli porozrzucani po całym świecie, bo nie było dla nich miejsca w ich własnym kraju, musieli emigrować, musieli wyjechać, to wtedy ci, co wyemigrowali z tęsknoty za ojczyzną, pisali piękne utwory, tak? Wtedy pisał Mickiewicz, tak? Wtedy pisał Słowacki, byłeś blisko, Irek, tak? Wtedy tworzył Chopin, to był ten czas. I najpiękniejsze nasze rzeczy, które mamy jako naród dzisiaj, najpiękniejsze dzieła sztuki, obrazy, najpiękniejsze książki, najpiękniejsze wierszy i najpiękniejszą muzykę, którą nam zazdroszczą dzisiaj wszyscy, aż od Niemców po Irlandię, Japonię i Chiny, stworzyliśmy właśnie wtedy, kiedy byliśmy na emigracji. Tęsknota za krajem to spowodowała. Dlatego jako chrześcijanie chcę dzisiaj nam powiedzieć, bo my jesteśmy polskim kościołem na emigracji, jako chrześcijanie weźmy przykład, słuchajcie, z naszych ojców i stwórzmy najpiękniejsze dzieło, jakie my możemy stworzyć dzisiaj dla Pana Jezusa Chrystusa. I to jest takie krótkie słowo, którym chciałem się dzisiaj z nami podzielić, abyśmy wiedzieli, jakie jest tło dzisiaj naszego nabożeństwa. Pamiętacie, w Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale, werset od 9 do 10, tam jest zawarta modlitwa pańska. Znamy ją na pamięć. Może będzie jeszcze czas, że będziemy dzisiaj się tą modlitwą modlić. I w tej modlitwie Ojcze Nasz jest taki artykuł, pamiętacie, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Modlimy się za każdym razem, jak znam życie, bardzo często modlimy się tą modlitwą na naszych nabożeństwach, może nie na każdym, ale często. I tam jest ten artykuł. W modlitwie pańskiej my wołamy do Boga, przyjdź królestwo Twoje. I zaraz za tym jednym tchem i bądź wola Twoja. Tak, pamiętacie? To jest artykuł modlitwy pańskiej. Przyjdź królestwo Twoje. Chcę dzisiaj mówić. To jest modlitwa o przyjście Bożego Królestwa. Inaczej o co? O nastanie Bożego Panowania. Wiąże się z tym ta tęsknota za Bożym Królestwem. Dzisiaj już o tęsknocie żeśmy sobie mówili. Ta modlitwa przyjdź wiąże się z tym, że ja prawdziwie oczekuję, że On przyjdzie. To nie jest modlitwa, bo tak wypada się pomodlić, ale to jest takie puszczenie czegoś na wiatr. Nie, kiedy ja modlę się, Boże, przyjdź Królestwo Twoje, to ja oczekuję, że ostatecznie ta moja modlitwa się przecież zrealizuje. Że On wysłucha tą moją modlitwę i w końcu przyjdzie. Tak? I ten czas oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa w tradycji naszej chrześcijańskiej nazywa się Adwentem. Zdefiniowałem słowo Adwent. Tak? Żeby mi tutaj nie mówić za chwileczkę, że to jest pogaństwo i że to jest jakieś i tego nie należy obchodzić. Nie, Adwent chodzi konkretnie o przyjście Jezusa Chrystusa. Tak? Jeżeli ktoś miał inną definicję, musi ją sobie skorygować. Niestety to nie jest chrześcijańskie podejście. Adwent to piękna, stara jak chrześcijaństwo tradycja, chcę powiedzieć, i nie rezygnujmy z niej, bo nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby. Przyjęło się oczywiście, że on przypada na koniec roku kalendarzowego, ale my wiemy, że to jest tylko data umowna. Nikt nie wie, kiedy Jezus Chrystus się urodził. I my nie jesteśmy na tyle głupi, żeby tupać głową i 24 grudnia twierdzić, że się Jezus urodził. Nie, nie. Wiemy wszyscy doskonale, to jest data umowna. I wypada, Adwent rozpoczyna się w tym roku 2 grudnia, tak? Przez 4 tygodnie w sposób szczególny Kościół modli się o przyjście, ponowne przyjście Jezusa Chrystusa i oczekuje Go i przygotowuje się do Niego. Przez 4 tygodnie będziemy palić, akurat u nas będzie to troszeczkę trudno, bo są nabożeństwa co 2 tygodnie, ale jakoś to może zorganizujemy w naszych grupach domowych, że ten czas będzie poświęcony właśnie temu, tak? I uwieńczeniem tego oczekiwania na koniec końców są w końcu święta Bożego Narodzenia i jest Wigilia. Więc Adwent jest takim szczególnym oczekiwaniem na przyjście Jezusa Chrystusa. Ale tutaj chcę się już zapytać, bardzo podstępnie was podszedłem, ale Królestwo Boże, ono przyjdzie, czy może już jest? Już jest. Już jest. Pięknie. Okej, super. Nie śpimy, tak? Bo Jezus Chrystus mówi w pewnym miejscu, że Królestwo Boże przychodzi do was niedostrzegalnie. Tak? Pamiętacie ten fragment z Ewangelia Łukasza? Za chwileczkę przeczytam. To właściwie to Jezus Chrystus, chcę powiedzieć, sam w sobie, On sam jest Królestwem Bożym, które przychodzi do nas. On sam jest Królestwem Bożym. Ono przyszło na świat w osobie Jezusa Chrystusa. Przeczytajmy sobie fragment z Ewangelii Łukasza, słuchajcie. Obszerniejszy fragment przeczytam. Z racji tego, że słuchajcie, jesteśmy w kościele i możemy tutaj Biblię czytać, otwierać i czytać krótsze, większe fragmenty. Ja chcę przeczytać taki fragment z Ewangelia Łukasza z 17 rozdziału, strona 1122, otwórzmy sobie, 1122 strona, wersety od 20 do 37. Przeczytam. Jezus, zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić, oto tutaj jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Rzekł też do uczniów: przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. I będą mówić do was: oto tam, oto tu, nie chodźcie, ani tam nie udawajcie się. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. Lecz przedtem musi wiele cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili i budowali, a w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać. A kto będzie na polu, podobnie, niechaj nie wraca. Wspomnijcie żonę Lota. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je. A kto je utraci, odzyska je. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu. Jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. A odpowiadając, mówią do niego: gdzie, panie? On zaś rzekł do nich: gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy. Panie Boże, my błogosławimy Ciebie i dziękujemy Ci, Panie, za Twoje słowo, które Ty dzisiaj posyłasz do swojego Kościoła i prosimy Ciebie, Boże, byś mógł otworzyć nasze uszy, aby były zdolne usłyszeć Twoje słowo na dzisiejszy dzień, dzisiejszy czas w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Królestwo Boże, kochani, dzisiaj jest tematem naszego spotkania. I nie wiem, czy nie jest tak, drodzy bracia i siostry, że dzisiaj możemy dostrzegać właśnie obecność Królestwa Bożego, chcę powiedzieć, w jednym miejscu. Na świecie tego nie zobaczysz. Królestwo Boże zobaczysz dzisiaj w Kościele. W Kościele Jezusa Chrystusa. Wśród ludzi, którzy gromadzą się w imieniu Jezusa Chrystusa. W Kościele możemy dostrzegać to, jak ono się realizuje. Chyba dzisiaj to jest jedyne miejsce. Jeśli się pytasz mnie, gdzie mogę widzieć Królestwo Boże, na pewno jest to Kościół. Nie wiem, czy gdziekolwiek indziej, nie wypowiadam się na ten temat. Na pewno powinno być tak, że powinno się go dostrzegać w Kościele, jak się ono realizuje. Tak? Ale nawiązując do tego, co Irek dzisiaj powiedział, tak? Czy czasami też i nie jest tak, że przychodzę do Kościoła, może takiego jak nasz, i jestem niestety, ale rozczarowany tym, w jaki sposób ono się realizuje. Czy rzeczywiście ono się realizuje, tak? Czy nie jestem tym czasami powalony albo przerażony, że na przykład nie widzę, jak ono się realizuje. Nie realizuje się, znaczy może to jakby być spowodowane tym, że nie widzę, mogą być dwie przyczyny. Raz, jestem sam ślepy. Ono się realizuje i jest w Kościele, ale ja jestem ślepy i tego nie widzę. I wobec tego Kościoła może mam inne oczekiwania. Nierealne one są, tak? Raz jestem ślepy, może być tak? Może być, tak? Ale drugi powód może być tak, że no nie, moje oczy widzą, jestem zdrowy, ale no, relacje w Kościele są niestety słabe. Może też tak być? I dlatego ono rzeczywiście, widzę, nie realizuje się i mam rację. Rzeczywiście nie realizuje się. To są takie dwie rzeczy, tak? Bo to jest Kościół, tak? Bo trzeba być ślepym, aby nie zauważyć jednak tego wszystkiego, że wokół nas, słuchajcie, panuje przemoc, panuje chaos, zło. Ludzie jacyś wkoło, w pracy, popatrz na swoją pracę, wykorzystują ludzi, często czyniąc ich niewolnikami w pracy. Nie wiem, mężowie, żony, niewolnicami w domu, albo na odwrót, nie wiem, to też tak może być. Nie tak wyobrażamy sobie przyjście Królestwa Bożego. Zgadza się? Bo Królestwo Boże wyobrażamy sobie, jak ja sobie wyobrażam. Ja sobie wyobrażam tak, jak raczej nauczał Jezus Chrystus, że będzie to czas radości, będzie to czas pokoju, będzie to czas, kiedy Bóg będzie wypełniał swoje obietnice. Będzie napełniał ziemię poznaniem swojego słowa. Czas, kiedy ludzie będą odnosić się do siebie życzliwie. Ja sobie tak wyobrażam przyjście Bożego Królestwa. Tak? I kiedyś takiemu Żydowi jednemu, to nie jest kawał, zadali takie pytanie, znaczy nie, Żydowi chcieli zrobić kawał. To nie jest kawał, ale Żydowi chcieli zrobić kawał. W tym sensie, tak? Żydowi chcieli zrobić kawał, przybiegli do niego, zapukali do drzwi i mu powiedzieli: słuchaj, Icek, Mesjasz przyszedł, nie? A ten mądry człowiek wyjrzał za okno, popatrzył i mówi: no nie przyszedł, nie? Więc oni się go pytają: słuchaj, skąd wiesz, nie? Skąd wiesz? A on mówi tak: bo kiedy Mesjasz przyjdzie, to wszystko się zmieni. Łapiecie, tak? Nie kawał, tak? To wygląda troszeczkę tak, jak w Irlandii. Ty byś sobie poszedł do social welfare, nie wiem, stoisz po zasiłek, albo chorobowe, cokolwiek, tak? Dokumenty już dawno złożone. I czekasz na odpowiedź, powinieneś już ją dawno otrzymać, tak? I te pieniądze już ci powinny wpłynąć na konto, podchodzisz do okienka i pytasz, tak? Pytasz. Pani odpowiada: szukam, szukam, gdzieś wychodzi, dalej szukam, szukam, nie ma, nie ma, nie ma, tak? Proszę przyjść jutro, Nie wiem, czy miałeś kiedyś taką sytuację.
Ja miałem.
Ty miałeś, okej, okay, dobra.
Ja musiałem dzwonić do rodzica.
Musiałeś potem dzwonić.
No, zapomnieli o tym, że cię od razu zamknąłem.
Tak. I potem tacy, wiecie, odchodzimy zrezygnowani po którymś razie z tego okienka, tak, bo dawno powinniśmy już to dostać, bo nam się to po prostu należy, tak? I co? No i już tylko możemy odejść, zacisnąć pięści, zacisnąć zęby spod tego okienka i wyjść z tego urzędu, tylko myśląc sobie, nie wiem, jaki po prostu bałagan tutaj mamy. Taka sytuacja, no nie? I czy my tak czasami nie myślimy o nadejściu Królestwa Bożego? A? Dawno powinno być, dawno powinno się stać, że ten Kościół powinien wyglądać inaczej. Tyle lat tu jestem, no nie? Powinienem je widzieć i nie widzę i czuję się tak jakoś właśnie jak przed tym okienkiem social welfare, kiedy odchodzę zawiedzony z zaciśniętymi rękami, pięściami, zębami. Zawiedzony. Tak czasami nie jest w twoim życiu. Dzisiaj stoimy na progu Adwentu i chciałbym zadać nam takie pytanie właśnie. Kiedy przyjdzie, Panie, Królestwo Twoje? Bo może go nie widzę. Jeśli nie widzę, to jest słuszne pytanie. Panie, kiedy? Kiedy to przyjdzie? Tak? I kiedy, jak czytaliśmy w tym naszym fragmencie Łukasza, jak faryzeusze przyszli do Jezusa i pytali Go o to samo, tak? Kiedy przyjdzie Królestwo Boże? I kiedy się oni Go pytali, to się pytali Go chyba troszeczkę tak, jak my się pytamy, bo my tacy faryzeusze jesteśmy trochę. Okej, będę mówić o sobie. Tak, faryzeizm troszeczkę we mnie jest. Pytamy się często o czas, o datę, o moment w historii. Tak jak oni się pytali. I z pewnością mamy w naszych uszach również taką odpowiedź Jezusa, jak czytasz Biblię, kiedy On mówi, że o tym dniu i o tej godzinie nikt nie wie. Nawet Syn Boży, tylko Ojciec. Pamiętasz ten fragment? Ten fragment mówi nam o prawdziwym człowieczeństwie Jezusa. Kiedy Jezus przyznaje się jako człowiek do swojej ograniczonej wiedzy i słusznie się przyznaje. On jako człowiek nie wie wszystkiego. Jako człowiek jest to przed Nim zakryte. Ciekawą rzeczą jest to, że od 2000 lat, jak już widzę i patrzę na historię, nie było roku, kiedy gdy ktoś nie prorokował, oczywiście fałszywie, o tym, że Jezus przyjdzie, tak? Że sąd ostateczny już nadchodzi. Ile razy słyszeliśmy te daty? I ludzi, którzy fałszywie prorokowali o przyjściu Mesjasza, tak? Czy to na rok 1873, znacie, tak? Albo 1914, Świadkowie Jehowy, albo 1977, tak? Znamy te daty? 2012 na przykład. Pojawił się wtedy film w 2011 roku. Końca świata w 2012 roku nie będzie. Takie tytuły w gazetach, no nie? Potrafimy to kojarzyć? Przypominamy sobie? Oczywiście z tymi, co prawda, którzy dnia i godziny nie znają, ale mówią, no miesiąc i rok możemy znać. Są tacy ludzie, tak? Nie było roku, kiedy ludzie by nie oczekiwali, słuchajcie, i nie tęsknili za Panem, bo to oczywiście wynika z tęsknoty. Z ludzkiej naiwności też, to prawda, ale też i z ludzkiej tęsknoty, bo nie potępiam tych ludzi, tak? Ja już od 24 lat, kiedy się nawróciłem, oczekuję i mam nadzieję, że każdy nadchodzący rok będzie rokiem, kiedy On przyjdzie. Tęsknię za tym. Nie jestem głupi i nie liczę na to, że będę żył wiecznie. Przyjdzie czas kiedyś, że umrę, odejdę z tego świata, zwinę swój namiot. Nikt z nas przecież nie jest głupi i też o tym nie myśli w taki sposób, że będzie żył wiecznie. Zresztą ten cały świat to jest jakaś jedna wielka ruina. Mamy tutaj jedynie robotę do spełnienia. Jakieś zadanie, które powierzył nam Jezus Chrystus. Dlaczego tęsknię? Bo tego oczekuję. I za tym tęsknię. I kiedy faryzeusze pytają się Jezusa, kiedy przyjdzie ten dzień, to Jezus nie spekuluje. Zauważcie, jak czytaliśmy w piśmie, no może wtedy, tak? A może nie wtedy, a wtedy. Nie spekuluje Jezus, ale Jezus mówi tak, że Królestwo Boże przychodzi w sposób niedostrzegalny. Niedostrzegalny. A więc tak, ono może przyjść, okej, ale można go nie zauważyć. To jest, wiecie, jak ze znakiem drogowym, kiedy ja jadę i nie widzę ograniczenia prędkości do 100 km, ale po prostu nagle zderzam się ze znakiem drogowym, który mam normalnie przed oczyma, no nie, centralnie. Mogę go nie zauważyć. On może przyjść, ale ja mogę go nie zauważyć. To jest ostrzeżenie dla mnie, dla ciebie ostrzeżenie, tak? I tak króciutko tylko na ten temat, tak? Zdefiniuję Królestwo Boże, jak ja rozumiem Królestwo Boże. Oczywiście każdy może mieć, albo są różni może nauczyciele, różnie mogą definiować, tak? Nie dogmatyzuję tego, tak? Też mogę być w błędzie, może ktoś mnie chcieć skorygować, to jest kwestia, to jest propozycja, tak? Ja definiuję Królestwo Boże jako Królestwo Bożego Panowania. To obszar, w którym Bóg panuje w moim życiu. To jest Królestwo Boże, to Królestwo Prawdy, Królestwo Sprawiedliwości, Świętości, Czystości, Miłości i wszystkiego tego, co możemy pod to podłączyć. Nie wiem, zgadzasz się z tą definicją? Mogą być też i inne. Ja akurat wybrałem na dzisiejszą potrzebę tego nauczania takie, tak? Myślę, że można się z tym zgodzić i jestem tutaj jakby w jakimś kanonie. Królestwo Boże to to, aby Boża wola się teraz działa w moim życiu, tak? Kiedy modlę się, przyjdź królestwo Twoje, pamiętacie, modlitwa Pańska, tak? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje i kiedy modlę się, przyjdź królestwo Twoje, to i wołam jednym tchem od razu zaraz i bądź wola Twoja. Bo Boże panowanie w moim życiu wiąże się nierozerwalnie z tym, że będzie się działa również i Boża wola w moim życiu. To jakoś ze sobą jest powiązane. Jezus Chrystus powiązał to w modlitwie pańskiej. Tak? To Królestwo Boże to akceptacja Bożej woli w moim życiu. Może mi się Jego wola czasami nie podobać. Tak? Jakoś tak czuję w sobie, że wtedy będę szczęśliwy w swoim życiu, kiedy będzie się działa w nim Boża wola. I mam takie zaufanie w to, do Boga, które pozwala mi często zrezygnować ze swojej woli i zgodzić się na Jego wolę, bo wiem, że tylko wtedy będę szczęśliwy, kiedy będzie się działa Jego wola w moim życiu. Jeśli jest podobnie w Twoim życiu, to też i możesz powiedzieć na to w swoim sercu amen. Że tak jest. Ale to nie jest łatwe, chcę powiedzieć. Coś w tym jest takiego, że my nie mówimy czegoś takiego, na przykład niech się dzieje wola Twoja, ale taka jakby moja. To nie jest ta modlitwa, tak? Albo niech się dzieje wola Twoja, ale pod warunkiem, że to, że to, że to. To nie jest ta modlitwa. Tu nie o to chodzi, tak? Albo, że kiedy już się, Panie Boże, stanie Twoja wola, to teraz, Boże, niech się dzieje moja wola. To też nie jest ta modlitwa. Nie. A-a. To nie jest stan, kiedy ja się modlę, niech się dzieje wola Twoja i zaciskam pięści, zęby i odchodzę spod okienka social welfare. Zły, tupam nogą, że nie stało się tak, jak ja chcę. Po mojemu. No trudno, Boże, tak? Może nie jest jeszcze ten czas, ale pamiętaj, kiedy już będzie ten czas i kiedy wypełni już się Twoja wola, to pamiętaj, że wtedy niech już będzie moja wola. Zobaczcie, jak na wiele sposobów można by powiedzieć tą myśl, nie? A Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, Panie, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja. Ja chcę powiedzieć na to amen. Koniec. Panowanie Boga w moim życiu polega na przyjęciu całkowicie Bożej woli dla mojego życia i pogodzeniu się, nie wiem, zgodzeniu się z tym, że Boża wola jest lepsza od moja, że Boże panowanie nad moim życiem jest daleko lepsze od jakieś moje plany i pragnienia, jakie ja mogę realizować w swoim życiu. Tak? Oczywiście. I tu chcę teraz powiedzieć, uwaga, ta zgoda nie przychodzi łatwo. Nie przychodzi to łatwo. Jest z tym pewnego rodzaju problem pogodzić się z Bożą wolą, tak? Często przychodzi ona z bólem, zawsze z pewnym oporem. Tak jest w moim życiu, ja się do tego przyznaję. Ja mam z tym problem. Zgodzić się z Bożą wolą, ja mam z tym problem. Mam co do tego często opór. I nie jest to łatwe. I ja wiem, co ja mówię, bo ja zmagam się z tym już od 24 lat. Zawsze jest to dla mnie po prostu wysiłek. Od 24 lat próbuję czasami, jak znam siebie, przepychać swoje rzeczy i widzę, że często kończy się to fiaskiem, niepokojem, potem frustracją, ale wiem, że kiedy wypełniam Bożą wolę w moim życiu, to wtedy towarzyszy mi temu radość, pokój, satysfakcja i po tym potrafię rozpoznać, o, jestem w Bożej woli, bo te rzeczy przeżywam, tak? I ja to uczucie znam, ale nie wiem, jak to jest, że znowu przychodzi mi taka pokusa, aby znowu realizować swoje plany jakieś i zajmować się swoim życiem. Jakaś taka małostkowość jest we mnie. Mimo, że znam to uczucie i wy też je znacie, prawda? Znasz to uczucie, wiesz doskonale, o czym ja mówię, prawda? Bo jedziemy wszyscy na tym samym wózku. Ja jestem tego pewien, że ty masz też ten sam problem. Jeżeli jesteś uczciwy przed sobą sam, przede mną nie musisz. Ale mówię tak, dobrze, Panie Boże, ale pozwól mi w tym wszystkim jeszcze coś ugrać dla siebie. Nie, tak to mam czasami. I o tamtym nie zapominaj, bo wiesz, że ja tego potrzebuję, a jak ja tego tak bardzo, bardzo potrzebuję, to ty mi to po prostu daj. Dziecko w sklepie normalnie. I daję Bogu do zrozumienia, że ja mam własną wizję na moje życie i swoje własne plany dla mojego życia w ten sposób, tak? Trudno się pogodzić z Bożą wolą. I nie mówmy, że tak nie jest. I nie mów mi, i nie próbuj mi mówić, że to jest łatwe. Bo ja się nie dam przekonać, tak? Bo to godzenie się nikomu z nas nie przychodzi łatwo. Sorry, taka jest prawda. Tak? Znam życie, wiem, jakie ono jest. Spotkacie oczywiście telewizyjnych, albo facebookowych, albo YouTube'owych kaznodziei, którzy będą wam mydlić oczy. I będą po prostu wam ściemniać. Będą siebie przedstawiać jako, wiecie, herosów wiary i tak dalej. Powiem wam, mi się nawet ich nie chce słuchać. Oczywiście można mi dużo zarzucić jako kaznodziei. Nie jestem doskonały. Przyznaję się przed wami, w wielu rzeczach mogę się mylić. Przez to ja chcę zachęcić ciebie do tego, żebyś brał Słowo Boże i sam studiował. Tak, bo twój pastor może się mylić, tak? Nie jestem doskonały. Bierz do ręki sam Słowo Boże, czytaj, sam studiuj, tak? Ale uważaj na YouTube'owych kaznodziei. I teraz tak, chcę powiedzieć tak, nie tylko ja z tym mam problem. Chcę powiedzieć, Jezus Chrystus też miał z tym problem. Z wypełnianiem Bożej woli. On był doskonały, on w niczym nie uchybił, ale on też, jemu też nie przychodziło to łatwo. Tak? Bo pamiętasz taki moment, kiedy Jezus Chrystus modlił się w ogrójcu? Pamiętasz ten moment, kiedy Jezus Chrystus modlił się w ogrodzie oliwnym? Mówił tak, Boże, oddal ode mnie ten kielich. To była walka. On nie chciał się na to zgodzić. On nie chciał umierać. Modlił się w tej modlitwie, Panie Boże, jeżeli to tylko możliwe, oddal ode mnie ten kielich. To była walka, tak? Ale nie moja wola, lecz Twoja wola niech się stanie. Tak mówi Jezus Chrystus. Ale czy było to łatwe? Czy była to bułka z masłem dla Niego? Walczył On w tej modlitwie. Nie było to łatwe dla Niego. Popatrz, pamiętasz, otworzyły nawet Mu się pory potne, popłynęła z nich krew i Jego twarz wyglądała jak po biczowaniu. Tak? Był człowiekiem. On chciał żyć. Jak każdy, a musiał umrzeć. On zdawał sobie z tego sprawę. Nie było to dla niego łatwe. To nie było takie, wiecie, a co tam, pójdę, no nie? Niech mnie ukrzyżują, oto jestem, no nie? To nie było coś takiego, no nie? Bo przecież i tak po trzech dniach zmartwychwstanę. To nie była bułka z masłem, to tak nie wyglądało, tak? Ukrzyżowanie człowieka wiązało się w tamtym okresie z taką hańbą, jakiej my dzisiaj nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Bo żyjemy w zupełnie innym świecie. Dzieli nas 2000 lat kultury. Tam to wiązało się z hańbą. To nie była tylko śmierć, ale to było pokazanie innym ludziom, taka śmierć. To była taka śmierć. I kiedy wisiał on tam na krzyżu, wielu ludzi przychodziło obojętnie. Może tak jak my dzisiaj. Goniło do Jerozolimy na święto. Śpieszyło się, aby jeszcze złożyć baranka, aby jeszcze zdążyć przed sabatem, a tu tłum na drodze mi stoi przede mną i ja muszę czekać w tym korku, bo ludzie się gapią. Na co oni się gapią, no nie? Że co, że tam kogoś krzyżują, a mi się tak spieszy, no nie? Więc niech się pospieszą z tym ukrzyżowanym, bo mi się spieszy do świątyni. Nie wiem, czy coś tobie to nie przypomina. Jedziesz sobie samochodem, a tu korek na drodze, bo tam wypadek jakiś się zdarzył i ty sobie myślisz w duchu, co oni robią, co oni się tak guzdrają, niech szybko to wszystko sprzątają na tej drodze, bo mi się spieszy, nie wiem, do kościoła, do pracy, na zakupy. Jestem umówiony, nie mogę się spóźnić. Tak jakbym, nie wiem, nigdy w życiu się nie spóźniał. Taka sytuacja, kochani. I tak siedzę w tym korku z zaciśniętymi zębami. Nic mnie to nie obchodzi, że jakieś życie może tam się kończy, świat się kończy, jakieś rodziny, bo ja tutaj skupiony na sobie, na swoim własnym życiu, nie zauważam ludzi, którzy są wokół mnie. Nie, czy nie przypomina ci to ciebie czasami? Ja się patrzę w ten obraz i widzę siebie jak w zwierciadle. I kiedy tak sobie myślę o tym dniu ukrzyżowania Chrystusa, to myślę sobie tak. Większość z tych ludzi tam stojących pod tym krzyżem widziała dzień Syna Człowieczego. Ale czy go ujrzała? Bo może było tak jak my w kościele, że jesteśmy ślepi. Królestwo Boże jest w kościele, ale ja go nie widzę. Mam do wszystkich pretensje. I odchodzę z kościoła z zaciśniętymi zębami, sobie myśląc, co to za ludzie, co to za kościół. Nie ujrzała, bo w Ewangelii Łukasza w 22 wersecie jest napisane tak, Jezus mówi, przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. Można być ślepym. Że Chrystus przyszedł, On jest, ale można Go nie widzieć. Wszyscy prorocy, chcę powiedzieć, prorokowali o tym dniu. Wszyscy chcieli widzieć chociaż jedną chwilkę z tego. To był dzień, dla którego warto było całe wieki trwać przy tym krzyżu, aby być z Chrystusem wtedy, kiedy będzie umierał. Come on. A ci ludzie tam byli i Go nie zauważyli. Nie rozpoznali przyjścia Królestwa Bożego. Taki obraz jest Hieronima Boscha. Jak znamy człowieka, taki pewien artysta namalował taki fajny obraz męka Chrystusa. Nie przygotowałem niestety slajdu, ja go opiszę wam. Ten obraz przedstawia Chrystusa. Jezus niosący krzyż idzie przez miasto, a wokoło ludzie, ale inaczej. Którzy zupełnie go nie widzą. Oczy są i on idzie tu, a oczy są wszystkich gdzieś w różne rzeczy. W ogóle go nie widzą. Obojętni, goniący za swoimi własnymi sprawami, za własnym życiem. Obojętność. Obojętność. Królestwa Bożego można nie zauważyć. Chcę powiedzieć. My sobie myślimy, że jak przyjdzie Chrystus, wiecie, to będzie wielkie zjawisko. Będą się działy jakieś dziwne rzeczy, to będą trąby grać, to gwiazdy będą spadać, nie wiem co jeszcze będzie spadać, aniołowie będą śpiewać, a Jezus mówi, Królestwo Boże przychodzi w sposób niedostrzegalny. Tak mówi Jezus. Czy ty je widzisz? Pytanie do ciebie. Czy ty je dostrzegasz? Na przykład w kościele. Że to kościół jest. Że kościół jest przestrzenią, gdzie realizuje się Królestwo Boże. Przynajmniej taki jest wzór. Przynajmniej tak powinno być. A jak wśród nas nie ma tego, to będziemy sobie o tym za 2 tygodnie rozmawiać i będziemy chcieli to naprawić. Tak? Królestwo Boże rozumiane jako Boże panowanie w Twoim życiu, chcę powiedzieć, zaczyna się gdzieś na dnie Twojego serca. I albo tak, się na to panowanie zgadzasz, albo mówisz, nie wiem, Panie Boże, nie mam dla Ciebie dzisiaj czasu. Tak? Jutro tak, jutro będzie ładna pogoda, nie taka jak dzisiaj, deszczowa. Jutro będzie lepszy dzień, a dzisiaj jeszcze chcę żyć po swojemu. Dzisiaj jeszcze niech będzie moja wola. Powolutku chcę już kończyć i chcę zakończyć to tak. Królestwo Boże przychodzi w sposób niedostrzegalny, bo Królestwo Boże to sam Jezus Chrystus. Tak? Pamiętacie, co zwiastował Jezus Chrystus? Pamiętacie, co zwiastował Jezus Chrystus na temat Królestwa Bożego, a co zwiastowali Jego apostołowie? Oni zwiastowali, zauważcie, 2 różne rzeczy. Tak? Bo Jezus, kiedy zwiastował, On mówił o Królestwie Bożym. Tak? Pamiętacie? A apostołowie, kiedy zwiastowali swoją Ewangelię o Królestwie Bożym, to mówili, my wiemy, jak to Królestwo Boże ma na imię. To Królestwo Boże ma na imię Jezus Chrystus i przychodzi w sposób niedostrzegalny. Tym, którzy w to uwierzyli, chcę powiedzieć tak. Jezus Chrystus pomógł i pomaga. Zaufaj Jezusowi Chrystusowi z całego swojego serca. Dlatego my dzisiaj wołamy do Niego, Panie, przyjdź Królestwo Twoje, Maranata, przyjdź Panie Jezu. Pamiętacie to zawołanie, którym kończy się Apokalipsa? Maranata, przyjdź Panie Jezu, przyjdź Królestwo Twoje. To jest to zawołanie, którym my modlimy się podczas Adwentu. Czy pragniesz to, aby Dzień Syna Człowieczego nastał w Twoim życiu? Aby nastało to, dlaczego, dla kogo właściwie poświęciłeś swoje życie, tak? Nie wiem, narażając się często na pośmiewisko rodziny, dla którego zrezygnowaliśmy z tak wielu rzeczy. Jeśli, o ile zrezygnowaliśmy, tak? Wtedy powiemy, warto było. Warto było, kiedy to zobaczymy, bo ten dzień Jego przyjścia zrekompensuje nam to wszystko, co żeśmy stracili w przeszłości z nawiązką, chcę powiedzieć. Ale czy Ty też pragniesz w swoim życiu doświadczyć i przeżyć ten Dzień Syna Człowieczego, w którym Ty sam stoisz pod krzyżem Jezusa Chrystusa, kiedy wołasz Maranata, przyjdź Panie Jezu. A wiesz, nie jak ten ślepy, który nie widzi i tylko myśli, co tam, niech go tam krzyżują, bo ja się spóźnię do swojej pracy. Jeszcze na zakupy do domu. Ale stoisz tam pod tym krzyżem, przejęty Jego śmiercią, przejmujesz się i uznajesz Jezusa Chrystusa i dociera do Ciebie to przesłanie Bożej miłości zawarte właśnie w Jego ramionach, w roztartych ramionach ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. I ono przemienia Twoje życie. Bo tu o to chodzi, bo to powoduje, że już nie możesz być taki sam, kiedy uświadomisz sobie to, kim jest Jezus Chrystus, chcę Ci powiedzieć, nie możesz być taki sam. To Ciebie zmienia. Jeżeli Twoje życie się nie zmienia, to jesteś ślepy. Nie rozumiesz tego, kim jest Jezus Chrystus. Musisz się przebudzić, otrząsnąć, nawrócić do Jezusa Chrystusa, odnowić swoje życie, przemienić się w swoim myśleniu, jeżeli tego nie rozumiesz. I ja wierzę w jedną rzecz jeszcze. Dlaczego my mamy Wieczerzę Pańską? Każdego nabożeństwa. Wierzę, że ten dzień, ten jeden specyficzny dzień, dzień Jego ukrzyżowania trwa na wieki. On się rozpoczął i on trwa na wieki. Ponieważ jest to dzień, w którym my wszyscy czerpiemy, z którego my wszyscy czerpiemy całe nasze zbawienie. I całą naszą nadzieję, bo przecież ta krew została za nas przelana na drzewie i to jest ofiara skuteczna, na wieki, chcę powiedzieć, na zawsze. i została złożona tylko raz i jest ona żywa na wieki przez wiarę. Jezus Chrystus, Jego ofiara złożona tam na krzyżu. Czy jesteś gotowy na rezygnację swoich planów i swojej woli w swoim życiu? Chcę Ci powiedzieć, jeśli tak, nie jest to łatwe. Towarzyszy temu walka, idzie to z oporem. Ale czy jesteś gotów oddać swoją wolę całkowicie pod wolę Bożą? Jeśli się tak stanie, że przy okazji oczywiście coś i z Twoich planów albo z moich się spełni, to chwała Bogu. Ale jeśli On będzie chciał inaczej, to dobrze, to lepiej, to wolę. Niech się dzieje Boża wola w moim życiu, tak jak On chce. I to nie jest łatwe. Ja to wiem, to nie jest proste. Dlatego do tego potrzebna jest modlitwa do Boga o pomoc, bo sam nie jesteś tego w stanie dokonać o swoich własnych siłach. Do tego potrzebna jest łaska Boża. Dlatego Jezus uczy nas modlić się i modląc się, pamiętacie, Panie, przyjdź królestwo Twoje. Po to jest ta modlitwa potrzebna, bo to nie jest łatwe. Sam nie potrafisz osiągnąć, tylko Bóg może Ci tę siłę dać. Dlatego jest to zawarte w modlitwie pańskiej. To wołanie, Boże, przyjdź królestwo Twoje. I zaraz mówisz jednym tchem i bądź wola Twoja. Panie, i proszę Ciebie, niech będzie Twoja wola, bo sam po ludzku, moimi siłami nie jestem w stanie tego po prostu dopełnić. Dlatego, kochani, zapraszam nas dzisiaj właśnie do takiej modlitwy. Do takiej modlitwy. Powstańmy wszyscy. Amen. Powstańmy wszyscy, będziemy, kochani, modlić się tą modlitwą Ojcze nasz, którą nauczył nas modlić się Jezus Chrystus. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo, Panie, w Twoim Kościele głoszone. Panie, ja proszę Ciebie, aby działa się Twoja wola, Panie Boże, w Twoim Kościele, w naszym życiu. Wiem, że jesteśmy słabi. My potrzebujemy, Panie Boże, Twojej łaski w tym. I to nie jest proste, i to nie jest łatwe. Dlatego, Boże, chcemy wołać do Ciebie w tej modlitwie, wołając do Ciebie Ojcze nasz, Panie, i wołać do Ciebie tą modlitwą, którą Ty sam nas nauczyłeś modlić się. Panie, prosimy Ciebie, wysłuchaj tej modlitwy, Panie. Wołamy z tą nadzieją, że wysłuchasz tej modlitwy i dasz to wszystko, o co chcemy się do Ciebie w tej modlitwie, Ojcze nasz, modlić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Amen. Zapraszam, kochani, do modlitwy. Halleluja. Tak, Panie. Tak, Panie, dziękujemy Ci, jesteś naszym Ojcem. Troszczysz się o nas, Panie. Tak, Panie Boże, prosimy Ciebie.